Wracamy do rozmowy z ojcem Filipem Buczyńskim, prezesem Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Warto chyba w tym momencie zadać pytanie. Jeśli oczywiście ojciec ma takie informacje, nawet jeśli niedokładne, to może w przybliżeniu, żeby może pokazać skalę wsparcia, pomocy. Ile podobnych ośrodków jest w Polsce i czy, bo może tak, wytłumaczę, dlaczego jest, jaki jest cel tego mojego pytania. Bo zastanawiam się, czy w Polsce w tym momencie istnieją warunki do tego, żeby otoczyć opieką wszystkich rodziców, którzy mierzą się z problemem, z tego typu problemami, ponieważ rocznie w Polsce wykonuje się około 1000 aborcji z powodu prawdopodobieństwa upośledzenia płodu albo choroby zagrażającej życiu i to wszystko to są przypadki legalnej aborcji, to jest ponad 95-96% wszystkich legalnych aborcji wykonywanych w Polsce. Czy w takim razie, w momencie, kiedy te przypadki nie będą już kwalifikowane do wykonania legalnej aborcji, jest to rocznie, patrząc na te statystyki, około 1000 rodzin, które będą potrzebowały pomocy. Czy Państwo jako aparat tutaj wsparcia jest w stanie zapewnić to wsparcie rodzicom, którzy zmagają się z problemem, którzy potrzebują opieki letalnej? Ile jest takich ośrodków w Polsce?
Pani redaktor, powiem pani, że pewien model, który jest co najmniej w tej chwili, może tak, hospicjów perinatalnych jest w tej chwili dokładnie 16 w całej Polsce. Hospicjów domowych jest blisko 60 dziecięcych w całej Polsce. Mm-hmm. Hospicja domowe gwarantują opiekę w domu każdej parze, rodzinie od praktycznie 28 dnia życia dziecka. Dziecka, które było wcześniej pod opieką hospicjum perinatalnego. Jako, że w 28 dniu zgodnie z decyzją różnych gremiów pediatrycznych, dziecko przestaje być noworodkiem. Mhm. Czyli ustawa określa, że 28 dzień to jest ten moment, kiedy dziecko spod opieki hospicjum perinatalnego może być pod opieką hospicjum domowego. Istnieją również hospicja stacjonarne, które realizują zakres opieki, która jest elementem kontynuacji opieki perinatalnej przez hospicjum. Przykładowo u nas w Rzeszowie, w Łodzi, w Białymstoku, w Gdyni. Więc są hospicja perinatalne, które w pewnym momencie, kiedy lekarz, ginekolog, lekarz kardiolog albo lekarz genetyk daje skierowanie po USG albo po amniopunkcji, gdzie jest potencjalnie duże prawdopodobieństwo wady letalnej. Ta matka się do nas zgłasza i zupełnie zgodnie z koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ-u jest pod opieką hospicjum perinatalnego. Mhm. I to hospicjum perinatalne podpisuje umowę z NFZ-em, zgłasza opiekę nad tą rodziną, matką, dzieckiem, parą do NFZ-u i rozpoczyna się pierwsze spotkanie. Jak jest skierowanie, to spotkanie jest realizowane i potem już w jakiejś formie ryczałtowej Narodowy Fundusz Zdrowia płaci hospicjum kwotę 1450 zł dokładnie, hospicjum perinatalnemu. Mhm. I ten czas od momentu badania i skierowania do 28 dnia życia dziecka urodzonego, jeśli dziecko żyje, to dziecko jest pod opieką hospicjum perinatalnego. Jeśli dziecko wcześniej odejdzie z tego świata, to oczywiście cały czas rodzina jest pod opieką naszego lekarza, psychologa, pracownika socjalnego, duszpasterza, koordynatora, który prowadzi tą ciążę, korzystając ze wszystkich wymiarów opieki, na przykład ośrodek referencyjny trzeciego stopnia, czyli poliklinika, która ma z nami podpisaną umowę i tam ta ciąża, że tak powiem w skrócie myślowym, jest prowadzona przez ginekologa tej polikliniki. Ta matka jest pod opieką tej polikliniki. My koordynujemy wszelką opiekę i pomoc, a jednocześnie wzmacniamy w tych wszystkich zakresach pomocy psychologicznej, przygotowując na te wszystkie scenariusze, które mogą się pojawić. Bo może się pojawić martwe urodzenie, może się pojawić wcześniej martwe poronienie, może się pojawić urodzenie dziecka żywego, które żyje bardzo krótko, bo wada jest tak poważna, na przykład serca, nieoperacyjna, i może być tak, że dziecko jest pod opieką te 28 dni hospicjum perinatalnego i wspólnie ustalamy z rodzicami, na szczęście jeszcze to dziecko jest w szpitalu, a jeśli wcześniej, to dziecko jest na naszym oddziale stacjonarnym albo na oddziale, albo w domu w ramach opieki domowej. W istocie więc, kiedy myślimy o wydolność, żeby zagwarantować z tej grupy 1100 dzieci, które przychodzą na świat legalnie z wadami letalnymi, w istocie gdybyśmy zwiększyli albo powołali kolejne 15, czyli drugie tyle hospicjów perinatalnych przy hospicjach, które i tak już istnieją dla dzieci. Jeżeli mamy 15 hospicjów perinatalnych, to bardzo szybko można się przeszkolić, bo jest to bardzo często już wykształcony, który przez lata świadczył opiekę personel w hospicjach perinatalnych. Kształcimy kolejne zespoły. Mamy tych zespołów 30. Załóżmy, że z tego grona 1100 dzieci, które są pod opieką, zostaje przy życiu około 300 dzieci. To nagle się okazuje, że te dzieci w istocie są zaraz jak najszybciej są pod opieką albo hospicjum stacjonarnego, albo hospicjum domowego. W praktyce jedno hospicjum, które ma i hospicjum stacjonarne, i domowe, ma roczne 15 dzieci, 15 dzieci, którymi się może opiekować. Czyli w praktyce 7 do 8 dzieci, które są albo tu, albo tu. Jeżeli ja miewam 60 dzieci, czasami pod opieką w hospicjum, a w tej chwili mam 42, to dla mnie to nie będzie żadnym problemem, żeby uczestniczyć w procesie szkolenia, by powstały kolejne hospicja, zwiększyć do ilości 20 hospicja stacjonarne. A tam, gdzie nie ma, to te dzieci będą pod opieką hospicjum domowego, a generujemy możliwość powołania kolejnych hospicjów stacjonarnych w ramach opieki paliatywnej. To jest możliwe do zrobienia. I to nawet, powiem pani redaktor, nie wymaga ogromnych nakładów na poziomie edukacji czy na nakładów finansowych, żeby powołać takie instytucje, bo często na przestrzeni albo w przestrzeni gmin czy miast można zaadoptować różne pomieszczenia, które mogą mieć przykładowo 6 do 10 łóżek, gdzie hospicjum stacjonarne może istnieć dla dzieci i tam ta opieka może być realizowana jako znowu wybór po decyzji rodziców, czy dziecko ma być na oddziale hospicjum stacjonarnego, czy też w opiece domowej. To jest do zrobienia.
Niewątpliwie. Możliwości do utworzenia takich placówek są. Na pewno specjaliści też by się znaleźli. Ale teraz takie pytanie, czy znalazłyby się też pieniądze centralne z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby zapewnić opiekę właśnie tym rodzicom? Jak ojciec na to patrzy z perspektywy osoby, która ma w tej materii doświadczenie, prowadząc taką placówkę?
Pani redaktor, w służbie zdrowia finansowanie opieki pediatrycznej to jest nieduża część, a w ramach opieki pediatrycznej finansowanie opieki hospicyjnej to jest ułamek tej kwoty. Więc mówimy o bardzo małych kwotach w kategoriach wydatków na służbę zdrowia. Jeżeli byśmy nawet przyglądali się, jaką kwotę trzeba wydać, żeby dziecko hospicyjne było na intensywnej terapii, a jaka kwota jest w ramach finansowania na oddziale stacjonarnym. Jeżeli na oddziale stacjonarnym to samo dziecko, które wymaga opieki, to jest około kwota osobodnia 350 zł. a w oddziale intensywnej terapii czy każdym innym oddziale ta kwota jest wielokrotnością tej kwoty.
Mm-hmm.
I to nie dwu czy trzykrotnością, czasami to jest 10 razy więcej na dobę, a może i więcej w niektórych ośrodkach specjalistycznych. Więc w istocie mówimy o tym, że opieka paliatywna jest alternatywą dla Ministerstwa Zdrowia, żeby znaleźć dodatkowe kwoty, żeby z jednej strony zagwarantować opiekę, mm-hmm. a z drugiej strony to, co zostanie zainwestować na przykład w finansowanie opieki długoterminowej, która wydaje mi się, że jest bardzo traktowana po macoszemu, mm-hmm. bo nikt się tym nie chce zająć, bo te kwoty za opiekę długoterminową na poziomie osobodnia są tak niskie, że nikogo na to nie stać. Musiałby mieć ogromne ilości pomocy od różnych środowisk wsparcia, nie od państwa, żeby móc wyjść na zero. To jest znowu kolejna przestrzeń, w której można byłoby się zatroszczyć, więc wydaje mi się, że finansowanie tego, mhm. nawet w tej chwili, ja czasami mam okazję być na senackiej czy sejmowej komisji zdrowia, w różnych agencjach, także taryfikacji usług medycznych, czy też na poziomie Ministerstwa Zdrowia, czy NFZ-u i czasami razem z lekarzami, czy z profesor Chybicką, która jest wiceprzewodniczącą Senatu i przecież profesorem hematologiem, a znamy się od 10 lat i wiele innych środowisk, nie tylko opiniotwórczych, ale stricte medycznych, stwierdzają, że w istocie podjęcie decyzji, że nie ma już żadnych ograniczeń na poziomie przyjmowania pacjentów w opiece paliatywnej, które są przecież w tej chwili, bo to jest tak ułamek procenta, który dla budżetu państwa jest w ogóle nieistotny, nieznaczący. Mm-hmm. Więc jakby tutaj mówię to jako ktoś, kto w tych ostatnich kilkudziesięciu latach w różnych gremiach również funkcjonuje i słyszę to również osób, które są decyzyjne w tym kraju. Tylko powiem pani tak, że mam takie wrażenie, że bardzo wiele decyzji podejmowane są nie na poziomie gremiów medycznych, które są najbardziej kompetentne, tylko na poziomie gremiów politycznych, mm-hmm. które są niekompetentne. A jeśli jeszcze polityczno-administracyjne gremia są pod wpływem różnych ośrodków, poszczególnych gremiów politycznych, ideowo-politycznych, które ustalają, co kiedy ma się zadziać, żebyśmy mogli kolejne punkty procentowe pozyskać osób, które na nas będą głosowały, to nagle pojawia się ktoś, kto będzie w tym najbardziej cierpiał, a najbardziej będzie cierpiał pacjent i jego rodzina. Może to jest taka mhm. hipoteza z mojej strony, ale ja mam takie odczucia, jeśli się mylę, to przepraszam, ale te odczucia nie biorą się znikąd.
Teraz przychodzi mi taka myśl do głowy, że rodziny, które czeka opieka nad dzieckiem w stanie letalnym, powołanie takiego dziecka na świat, na pewno nie zostaną pozostawione same sobie, nie zostaną bez opieki, a czy to będzie zapewniona opieka ze strony aparatu państwa, czy opieka oddolna ze strony stowarzyszeń, fundacji, prywatnych placówek, to już jest kwestia na inną dyskusję. Na koniec tej naszej rozmowy mam jeszcze jedno pytanie, jedną jeszcze prośbę do ojca. Tak dosłownie w kilku słowach, w kilku zdaniach. Co ojciec powiedziałby w tym momencie kobiecie, która za chwilę zadzwoniłaby bądź zapukała i powiedziała, że spodziewa się dziecko, u której stwierdzono bardzo poważną wadę, kwalifikuje się do aborcji i zastanawia się, czy tej aborcji dokonać. Jakie byłyby słowa ojca?
Pani redaktor, ja taką rozmowę wczoraj miałem.
Mhm.
Zadzwoniła do mnie kobieta, która powiedziała mi taką informację. Właśnie jestem po badaniu amniopunkcji. Jest zdiagnozowana trisomia 13. Jestem zupełnie bezradna i mam różne pomysły na to, co zrobić z tą ciążą. No, czyli dwa warianty. Podjąć decyzję o aborcji albo nie wiem, co mam zrobić. Ja jej powiedziałem, proszę panią, ja pani powiem, co ja ze swojej strony mogę pani zaproponować, a pani podejmie decyzję. Więc mniej więcej powiedziałem to, co przed chwilą powiedziałem pani redaktor. I poprosiłem ją, proszę panią, niech pani zobaczy, jaki jest zakres usług na poziomie, zobaczy pani oddział stacjonarny, porozmawia pani z naszym lekarzem, przedstawię pani osoby albo pewną ścieżkę, którą przez te 8 lat wypracowaliśmy, po wyborze, której żaden z rodziców nie żałował. Przyglądnie się pani temu i podejmie pani decyzję. Ta matka powiedziała mi, ok, w takim razie mam teraz wizytę w środę, czyli jutro, mojego ginekologa. Poproszę go, żeby dał mi skierowanie do hospicjum perinatalnego. Przyjadę na spotkanie. To jest trochę tak, że tak jakbyśmy, jasne, że ja nigdy nie wejdę w skórę tej mamy. Ja tylko mogę powiedzieć, w czym ja mogę jej pomóc i dlaczego. Ja czasami mam takie ze swojej strony wyobrażenie, że całe to doświadczenie, w które wchodzi matka, jest trochę tak, przepraszam za analogię i metaforę nieco, jak sytuacja, w której nagle znajduje się obudzone, pijane dziecko we mgle. Mhm. Nie wiem, nie mam punktów odniesienia, czuję się bardzo źle, nie mogę się tego pozbyć, boję się, chciałabym. Ogromna ilość przeróżnych przeżyć, które ta matka ma. Ja tej matce mogę powiedzieć, proszę panią, ja pozwolę się pani odnaleźć w tej rzeczywistości i pokażę pani pewne zakresy funkcjonowania grup, które mogą pani pomóc, a pani podejmie decyzję. I to chyba o to się rozchodzi.
Bardzo z jednej strony wydaje się, takie mam wrażenie, pragmatyczna odpowiedź, ale z drugiej strony słyszę w niej bardzo dużo troski i realnej chęci pomocy, więc myślę, że to będzie idealne podsumowanie naszej rozmowy w pierwszej godzinie audycji. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
Również bardzo dziękuję i będę słuchał dalej.
Dziękuję serdecznie. Moim gościem w tej godzinie audycji był ojciec Filip Buczyński, prezes Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, Hospicjum dla Dzieci. A audycja Ciszrowe Eterze powraca po godzinie 23, żeby przedstawić historię osób, które decydują się, które zdecydowały się w swoim życiu na powołanie do życia takiego dziecka. Zapraszam do pozostania z Radiem Lublin.